Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zapraszam, Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, pozdrawiam radiosłuchaczy i witam moich gości w studiu Radia Zachód. Są nimi Grażyna Dudra-Brzozowska i Andrzej Brzozowski, artyści z lubuskiego zespołu Pieśni i Tańca imieniem Ludwika Figasa. Witam was serdecznie.
Witamy.
Witamy wszystkich radiosłuchaczy.
A my dzisiaj porozmawiamy o zespole, o ludziach, którzy go tworzyli i o tych, co robią to nadal. Trochę o folklorze też sobie porozmawiamy, o podróżach, o życiu festiwalowym, o radości z pracy twórczej i no oczywiście o was, moich gościach także, a może nawet przede wszystkim. Będzie też trochę muzyki i od niej zaczniemy. Umówiliśmy się tak przed wejściem do studia, że na początek będzie kompozycja pod tytułem Cześć Lubuskiej Pieśni, zwana też Chodzonym Lubuskim.
Niedziela z kulturą.
Przed chwilą usłyszeliśmy Cześć Lubuskiej Pieśni, zwaną też Chodzonym Lubuskim w wykonaniu lubuskiego zespołu Pieśni i Tańca imieniem Ludwika Figasa. Zanim pomówimy o tym, co konkretnie robicie w zespole, zapytam na początek o lubuską pieśń. Właśnie jesteśmy regionem o dużej kulturowej różnorodności i tak trochę zapytam przekornie, czy istnieje folklor lubuski? A przed chwilą usłyszeliśmy lubuskiego chodzonego z takimi zielonogórskimi akcentami. Czy ten lubuski chodzony czymś się wyróżnia od ogólnopolskiego chodzonego?
Oczywiście. Co najmniej trzy aspekty o tym decydują. Pierwsze, że wstęp gra trąbka, która gra hejnał Zielonej Góry. Drugie, że słowa dotyczą ziemi lubuskiej, Zielonej Góry. No i trzecie, że forma tańca jest tak zwana, pochodzi z regionu Kozła, która się charakteryzuje umiarem, oszczędnością, w pochyleniach, w zginaniu kolan i tak dalej. I w ogóle charakteryzuje się swobodą, lekkością, wkłaniania, kucania, klaskania. To są cechy właśnie tańców z tego regionu i dlatego tym się różni.
Pięknie nam to, Andrzeju, objaśniłeś. Ja przyznam, że nie wiedziałem. Po prostu nie wiedziałem o tym. Sam się uczę, prowadząc te niedzielne audycje. Skoro tak, czyli ustaliliśmy, że mamy przynajmniej w części ten folklor lubuski, ale też zauważyłem na płycie, z której emitujemy dzisiaj utwory, kompozycje, że na przykład Grażyna śpiewa waloszki śląskie, że śpiewa piosenki z regionu krakowskiego i w związku z tym, no, jak rozległy repertuar musicie opanować, bo wygląda na to, że to nie są tylko z regionu lubuskiego tańce, śpiewy, muzyka.
Tak, rzeczywiście lubuski zespół pieśni i tańca, a konkretnie mówiąc grupa śpiewacza ma olbrzymi repertuar. Jest to repertuar z niemal każdego regionu Polski. Śpiewamy pieśni ludowe, krakowskie, lubelskie, żywieckie, kieleckie, lubuskie tak samo oczywiście. Są one opracowane na cztery głosy i ja tutaj muszę się pochwalić, że grupa śpiewacza to
proszę,
jest...
Proszę, chwal się.
Grupa śpiewacza jest taką grupą, ewenementem wśród tych grup ludowych, które śpiewają na cztery głosy. Mało kiedy słyszy się zespół, grupę ludową, która śpiewa na cztery głosy. Jest na jeden głos, na dwa, a na cztery to jest bardzo rzadko. Tylko Mazowsze chyba śpiewa na cztery głosy i Śląsk.
To pięknie. I wy właśnie jesteście tym wyjątkiem. Na cztery głosy śpiewacie. A Andrzej to musi wszystko zagrać.
Tak, my z kolei akompaniujemy i tym śpiewającym, i tym tańczącym, i tym młodym, i tym starszym. I w sumie rzeczywiście, jak patrząc na repertuar naszego zespołu, są to utwory i z Lubelszczyzny, i z Krakowiaki, z Kujaw, z Kurpi, z Łowicza, ze Śląska, Wielkopolski i tak dalej. Prawie dosłownie z wszystkich regionów naszego ukochanego kraju i bardzo często mamy występy w tak zwanych blokach. Blok Śląski, blok Łowicki, Lubelski, Żywiecki.
Aha, a gdzie to wszystko pokazujecie? Na przykład, nie wiem, blok Śląski to na Śląsku, blok Żywiecki to w Beskidzie Żywieckim, czy jak repertuar jest
właśnie
układany?
Odwrotnie, tak jest dobierany układ koncertu, bo zobligowany jest tym, że koncert nie trwa długo, może trwać godzinę, dwie. I wówczas mamy na przykład blok taki. I to jest też się wiąże oczywiście z tym, że występują dzieci, grupa średnia, grupa dorosła. Jeżeli chcemy pokazać dzieci, no to, to na przykład blok śląski i tak dalej, i tak
zabawy
dalej.
Dziecięce, tak?
Oczywiście śląskie rzeczy śpiewane na Śląsku nie są tak atrakcyjne, jak z kolei z Krakowa czy innego regionu.
Czyli ta wszechstronność jest atrakcyjna pod warunkiem, że no, jeździ się tak, nie zamyka się to wszystko do jednego regionu i można tą wielość kultury polskiej pokazać.
Jest to opracowane, stylizowane. To nie jest, jakby to powiedzieć, wszystko jest pod głębokim nadzorem specjalistów. Dane bloki są uczone w danym regionie. Zespół jeździ na obozy. Tam też się pisze muzykę na dany skład instrumentalny, bo bardzo często w tych regionach no, są po prostu inne składy kapeli, bo w każdym regionie jest inny skład kapeli. I po prostu potem jest to opracowane i po prostu musi przejść weryfikację i dopiero jest wykonywane.
Dopuszczony do koncertu.
A wspomnieliście też o grupie dziecięcej, co wskazywałoby na to, że Lubuski Zespół Pieśni i Tańca to jest taka dosyć złożona struktura organizacyjna i wiekowa. Jak to wygląda w sensie wiekowym?
No, zespół jest zespołem wielopokoleniowym, zacząwszy od dzieci, które naprawdę mają 4, 5, 6 lat, do oldboyów starszych już no, wiekowo nawet do 70 lat. Czyli jest grupa dziecięca, jest grupa młodzieżowa, grupa dorosła, to są grupy taneczne i grupa oldboyów, która się reaktywowała jakoś tak niedawno po 65-leciu, w 2018 roku. I grupa śpiewacza oczywiście. I my jako grupa śpiewacza to mam no, kapela przede wszystkim, bo bez kapeli nic by się nie odbyło.
No mogłybyście zaśpiewać.
Tak, no mogłybyśmy
kapeli.
Tak. Kiedyś nawet próbowaliśmy zastąpić kapelę.
Kapela właśnie.
Kapelę. Także mogę powiedzieć to, że grupa śpiewacza jest jak gdyby dostępna dla wszystkich grup, oprócz tych dziecięcych. I my tam im śpiewamy, stoimy na proscenium, oprócz swoich utworów, swoich koncertowych wystąpień takich poważnych, to śpiewamy do tańca tym grupom, które bardziej skupiają się na tańcu niż na śpiewie.
Czy grupa śpiewacza jest liczna? Ile osób?
Można powiedzieć, że to jest taka trochę ruchoma liczba, ale stała jest chyba 17 osób teraz.
To sporo.
Do 20. Do 20 osób. Plus prowadzący Grzegorz Łukasiewicz.
A ile osób tańczy?
Dużo. Nie mogę teraz powiedzieć, ile to może być osób, ponieważ to mniej 150...
Więcej.
Do 150 osób może być. Jeżeli się pomylę, no to moja wina.
Są koncerty, w których uczestniczy 100 osób.
No tak, ja właśnie chciałem o to zapytać. To ile was jest na scenie wszystkich razem? To znaczy tańczących, grupa śpiewacza i kapela. To ile będzie osób?
No powyżej setki. To może być. Naprawdę jest tłum na scenie.
Czyli to już wymaga bardzo dużych takich form scenicznych.
Tak.
Wspomnieliście o oldboyach, którzy się reaktywowali na 65-lecie zespołu w 2018 roku. To znaczy, że zespół ma 67 lat. Jakie były jego początki? No, wy pewnie tego nie pamiętacie, bo nikt z was nie ma 67 lat, ale liczę na to, że znacie historię zespołu.
Tak, znamy oczywiście z opowieści, z podań różnych przeczytań. Także mogę powiedzieć, że zespół powstał w 1953 roku w Nowej Soli I tylko króciutko, bo przecież nie będziemy opowiadać nie wiadomo ile.
Nie, mamy czas, tak, możemy opowiadać, po to jest ta audycja.
Rozumiem. W takim razie grupa zapaleńców z Nowej Soli pomyślała sobie, że warto byłoby stworzyć zespół artystyczny. Mieli jakąś tam, powiedzmy, imprezę i no i tak sobie wymyślili. W takim razie stworzyli zespół. Każdy miał za zadanie jak gdyby przyprowadzić po dwie osoby, żeby ten zespół rósł w siłę, prawda? I taką datą przełomową to było rok później, kiedy w 1954 roku w Sławie Śląskiej był przegląd taki folklorystyczny, na którym ten zespół uzyskał pierwsze miejsce. I od tej pory uzyskał miano i możliwość reprezentowania Lubuskiego i został nazwany Lubuskim Zespołem Pieśni i Tańca.
Czyli zespół powstały w Nowej Soli, stał się reprezentacją regionu lubuskiego.
Tak, ale oczywiście nie był on długo w Nowej Soli, bo chyba po 5 czy po 6 latach został przeniesiony do Zielonej Góry, gdzie dostał się pod władanie, jak gdyby pod opiekę spółdzielczości pracy i mieliśmy próby na Westerplatte, tam gdzie się mieściła spółdzielczość pracy.
To ja już te momenty pamiętam, tak.
Tak.
Lubuski nosi imię Ludwika Figasa. Czym się Ludwik Figas zasłużył dla zespołu? Pewnie znaliście Ludwika Figasa.
Oczywiście, kiedy przyszłam do zespołu, to Ludwik był akurat kierownikiem zespołu. Jednak on tym kierownikiem był o wiele wcześniej, bo zaczął w 1973 roku. Był chórmistrzem i kierownikiem Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca, aczkolwiek z tego, co przeczytałam, to jego losy wiążą się z zespołem od 1966 roku, czyli o wiele wcześniej. No, muszę powiedzieć, że przez cały okres, jak byliśmy w zespole, to Ludwik to był taką osobą z taką charyzmą. To był taka dusza człowiek, młody duchem, wychowawca młodzieży, wychowawca nawet i dorosłych. Odznaczał się taką wielką etyką, taka stara Kinderstuba, za przeproszeniem, można powiedzieć. No a przede wszystkim był to muzyk, chociaż też doczytałam, że on był z wykształcenia rolnikiem, agronomem, jednak chodził też do szkoły muzycznej i to po pewnym czasie jak gdyby ta muzyka wygrała. Wspaniale śpiewał, tenorem grał na fortepianie, był jak gdyby takim czołowym solistą Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca.
I druga sprawa, jeszcze chciałem dodać, bo dużo słuchaczy pewnie nie wie, że jego brat był znanym, dość znanym tenorem i nawet występował tutaj w Filharmonii Zielonogórskiej. Ludwik Figas był człowiekiem bardzo kulturalnym, znanym z tego, że bardzo lubił śpiewać, zwłaszcza też arie różne operetkowe. No i oczywiście był znawcą win. Znawcą win.
Tak.
Także było miło z nim przebywać, bo i można było łyknąć i wina, i śpiewu.
No ja też bardzo miło wspominam Ludwika Figasa. Miałem z nim bardzo sympatyczne relacje, szczególnie wspominam pewien występ w Brukseli, gdzie Ludwik i zespół lubuski, przynajmniej jego część się wybrała. Tak, to były piękne, urocze dni tam wspólnie spędzone. A teraz posłuchajmy, jak Grażyna śpiewa z koleżankami Reginą Hańczewską i Aliną Marciniak. Usłyszymy je w utworze W polu ogródeczek.
Niedziela z kulturą.
Melodię ludową W polu ogródeczek zaśpiewała Grażyna Dudra-Brzozowska z koleżankami Reginą Hańczewską i Aliną Marciniak. A teraz będzie trochę romantycznie, pomówimy tutaj o was, bo przecież poznaliście się w Lubuskim Zespole Pieśni i Tańca i jak do niego oboje trafiliście? Grażyna, bardzo proszę.
No ja przyszłam do zespołu dawno, dawno, bardzo dawno, w 1981 roku. Zostałam jak gdyby namówiona przez koleżankę, zresztą naszą wspólną, która tak mi po prostu jak poopowiadała, że ten zespół jest no taką piękną, fajną sprawą, że przyszłam na próbę sprawdzić, czy rzeczywiście to jest prawda.
Przyszłam... A co wtedy robiłaś zawodowo? Czym się zajmowałaś?
Ja wtedy zaczynałam studia. Mhm. Zaczynałam studia właśnie w Zielonej Górze. I właściwie no, miałam trochę czasu, aczkolwiek może nie powinnam tego mówić, że miałam trochę czasu, bo na studiach się nie powinno mieć trochę czasu. I zafascynował mnie właśnie ten zespół. Przyszłam na próbę, zostałam przyjęta przez Ludwika Figasa, bardzo miło, sympatycznie. Przesłuchał mnie muzycznie, oczywiście musiałam zaśpiewać. Potem sprawdził moje poczucie rytmu, czy nadaje się do tańca. I po jakimś tam czasie no, musiałam kroki pokazać ludowe. Stwierdzili, bo ja rzeczywiście przyszłam do chóru, nie chciałam tańczyć, że nadaje się do chóru.
A dlaczego nie chciałaś tańczyć, że tak trochę zapytam bardziej prywatnie?
Pomyślałam o tym, że w chórze jakoś szybciej dostanę się do składu, ponieważ śpiewać to ja śpiewam, a w zespole tańczyć to musiałabym mieć naprawdę duży trening i trochę czasu poświęcić, żeby nauczyć się wszystkich kroków, ponieważ wbrew pozorom te kroki ludowe to nie są łatwe. Szczególnie bardzo trudne są kroki mazura, oberka, kujawiaka. To są bardzo trudne kroki, których ciężko się nauczyć i trzeba dużo czasu poświęcić, żeby do perfekcji. Bo to jednak w zespole to trzeba perfekcyjnie wykonywać te wszystkie układy. Więc ja przyszłam do chóru i dali mnie do sopranów, ponieważ no, rzeczywiście za młodu śpiewałam sopranem, miałam bardzo wysoki głos. Teraz on trochę jednak się obniżył, no wiadomo, z wiekiem, jak to bywa.
Mam, i
teraz,
mam tak samo.
Tak, jestem w altach, teraz śpiewam w altach, ale zaczynałam od sopranów wiele, wiele, wiele lat. I, no i tak się zaczęła moja przygoda z zespołem lubuskim, która trwa do dzisiaj właściwie. Jestem zachwycona tym, że ja przez cały ten czas byłam w tym zespole i jestem i miałam możliwość po prostu przebywania z tymi osobami wszystkimi. No w ogóle kierownictwo też było bardzo takie miłe. No ja uwielbiałam Ludwika. Naprawdę bardzo go lubiłam. Później jak dołączył też Gerard Nowak, świętej pamięci też, no też bardzo, bardzo go lubiłam. On tak się udzielał. Myśmy potem przeszli właśnie pod ERCAK.
Regionalne Centrum Animacji i Kultury.
Tak, i on po prostu będąc dyrektorem, był też jak gdyby takim kierownikiem zespołu. I też jeździł, bo nie sposób nie wspomnieć o Gerardzie.
No tak, oczywiście, tak. To bardzo znana postać. Nie tylko w Zielonej Górze, tak. W całym województwie, ba, poza województwem także. Tak.
I on dbał właśnie o nas. Bardzo mile wspominam, mogę to powiedzieć?
Tak, ależ proszę mówić.
Jeden bardzo taki sympatyczny wyjazd, który był cały miesiąc. Pojechał z nami właśnie Ludwik i Gerard i była nasza grupka czteroosobowa, dosłownie cztery głosy, nie, osiem osób było, grupa chóralna pojechała z wszystkimi twórcami ludowymi z całej Polski do Francji. I byliśmy cały miesiąc w Vichy, w Gana, dawaliśmy koncerty z kolędami, to był cały grudzień, u nich się kolędy śpiewały jednak w grudniu. I właśnie wtedy poznaliśmy tak bardzo Gerarda. Pokazał, jakim jest miłym człowiekiem, otwartym, tak zawsze nam służył pomocą, wspierał nas. Poza tym opracował nam tak pięknie kolędę, kołysankę Gershwina, tak jazzowo, że ja do tej pory po prostu uwielbiam to śpiewać.
A ty, Andrzeju, jak trafiłeś? Jaka była twoja droga do zespołu?
Ja sobie spokojnie chodziłem do szkoły muzycznej. Nagle któregoś dnia chyba dyrektor Pawłowski wezwał mnie do gabinetu i mówi: słuchaj, przyszedł tutaj taki pan, Ludwik Figas, i prosił, żebym znalazł jakiegoś ucznia, skrzypka, do kapeli zielonogórskiej. Tylko, że musi być taki, który gra i ze słuchu, i szybko łapie, nie marudzi, w różnych tonacjach i tak dalej, i tak dalej. I jest do dyspozycji i lubi wyjeżdżać, lubi ludzi, lubi grać.
No, to już wiem, że to tylko ty mogłeś być.
No tak, tak wychodzi. I oczywiście poszedłem do zespołu. No i od pierwszej próby polubiłem to strasznie. I to jest moim życiem. No i jestem już tam To znaczy, to nastąpiło w 71 roku, ale dopiero wyjazd pierwszy był do Trua, miasta...
To bliźniacze miasta Zielonej Góry.
Partnerskie. No i, a dlaczego? Bo poprzednia kapela uciekła za granicę. To był właśnie ten okres.
Została
i oni właściwie szukali jak najszybciej na gwałt muzyków i znaleźli. No i tak zostało. I po prostu w tym składzie, który teraz jest, gram tyle lat, bo właściwie skład się nie zmieniał, najwyżej instrumenty się podwajały. No i tak to zostało. Jestem już...
48 lat.
No wyjęłaś mi. Nawet no to... nie wiedziałem.
No, 40 lat minęło jak jeden dzień. Czyli... Wspólna praca artystyczna i podróże zostały przypieczętowane ślubem, bo jesteście małżeństwem. Tak. Jak to się, czy to miało związek z zespołem, z tym, że się tam poznaliście właśnie, czy?
Tak, oczywiście, tam się poznaliśmy, tam zaczęły się pierwsze tête-à-tête, lampki wina i tak dalej, tam były te spotkania pierwsze.
A mówiłem, że będzie romantycznie.
I jakby tu powiedzieć, no i właściwie to... Ja byłem, nie wiedziałem, co robić, bo zwłaszcza jeżeli żona była na wyjeździe, a ja ciągle z kapelą, ciągle przebywałem z kapelą, nagle jest inna osoba, inna strona, która, no, powinieneś tam pójść.
No ale wyjeżdżaliście razem przecież wiele razy, tak, a może przede wszystkim razem.
I w tych właśnie sytuacjach, bo na przykład z kim Andrzej będziesz chciał spać? No to zawsze spałem z Grzesiem w pokoju.
A rozumiem, pojawił się nagle wybór.
Nagle pojawił się wybór i to właściwie to wolałbym, jak każdy mężczyzna, więcej swobody i tak dalej, i tak dalej. No ale jakoś sobie to z tym problemem radziliśmy i jak dotychczas jeszcze jesteśmy z sobą.
Jeszcze jesteśmy z sobą i jakby to powiedzieć, ja tak jak przyszłam do zespołu, to może nie od razu zwróciłam uwagę na Andrzeja, dlatego chociaż tak mi mignął, taki wysoki, przystojny, długi, tak, chudy skrzypek w kapeli i tak
z wąsami.
No wąsy zostały.
Tak, pięknie grał, właśnie tak mnie urzekł tym graniem. Tą
czyli przez
łatwością.
Muzykę do serca.
Tak, tą łatwością grania.
Romantyczna opowieść.
Tak, każdemu opowiadam, że właśnie ten romantyzm jego grania na skrzypcach, ten skrzypek na dachu, tak mnie urzekł.
To Andrzej jest znanym romantykiem. Czy jest więcej małżeństw w zespole?
Tak. My może o wszystkich nie wiemy, ale tak jak sobie tak pomyśleliśmy, to jest chyba 8 małżeństw. No oczywiście Ludwik Figas ze swoją żoną poznali się w zespole. Obecnie teraz jeszcze do tej pory jest Lidia, która jest Lidka Rembleska-Drozdek z Krzysztofem Drozdkiem, który też jest w zespole teraz. No Anna Aniela Sidło, kierownik zespołu były, bo teraz już jest na emeryturze, też poznała w zespole swojego męża. No i jeszcze kilkoro różnych innych osób. Między innymi też jeszcze taka Aneta, która ze mną studiowała i też poznali się i na studiach razem, i w zespole razem, i pobrali się.
No i trzeba też dodać, że po prostu, jeżeli chodzi o małżeństwa, czyli związki kobiety z mężczyzną, to w trakcie kariery zespołowej powstały też małżeństwa mieszane między różnymi po prostu
cudzoziemcami,
tak zwane małżeństwa mieszane, które też powodowały, że tak zwana, no, zwiększenie się populacji na świecie, tak zwanej ludności polskowizyjnej.
Świetnie. Wasze profesje są związane z muzyką, bo teraz trochę uchylimy dalej, będziemy uchylać tego rąbka. Grażyna, jesteś z zawodu?
Ja jestem nauczycielem, przez 20 lat uczyłam muzyki, rytmiki, gry na instrumencie. No, można powiedzieć, że w pracy powielam dalej swoją pasję, którą kontynuuję w zespole. No, jeszcze jakbym mogła dodać, to oprócz tego, że jestem w zespole, to też śpiewam w chórze Cantemus Domino, gdzie spełniam się artystycznie jeszcze bardziej, ponieważ ta muzyka jest poważna, klasyczna, często z Towarzyszeniem Muzyków Filharmonii, więc nieraz z Andrzejem też występujemy z Filharmonią. On gra, ja śpiewam w chórze i to też jest wielka frajda.
No właśnie, przed chwilą się okazało, że Grażyna powiedziała już, że Andrzej jest muzykiem z Filharmonii. Andrzeju, grasz tam na jakich instrumentach?
W Filharmonii gram głównie na skrzypcach i to zacząłem pracę w Filharmonii 5 lat po przyjściu do zespołu pieśni tańca, także miałem trochę swobody. No i oprócz Filharmonii, gdzie gramy utwory klasyczne, wyjeżdżamy za granicę, odczuwamy przyjemność z muzyki klasycznej, to jednocześnie właśnie w zespole jestem też cały czas. I oprócz tego założyłem Lubuskie Music Trio, które grało i gra miniatury jak marsz turecki i tak dalej, muzetki, dlatego Muzet Trio. Mm-hmm. Tam należy Jurij Tiepłow, świetny akordeonista, który skończył szkołę Czajkowskiego. No i grał Jasiu Iwańczyk na kontrabasie. Mamy swoje nagrania, koncerty. Także jednocześnie byłem w kapeli lwowskiej, teraz jestem w zielonogórskiej, gdzie mamy w repertuarze 25 piosenek najlepszych kompozytorów polskich i zagranicznych o Zielonej Górze.
Andrzeju, tak pięknie o tym opowiadasz, że ja już cię teraz chcę zaprosić z kolegami do kolejnej odsłony naszej audycji. Mam nadzieję, że przyjmiecie zaproszenie. I wtedy porozmawiamy troszeczkę też o
grupie Rogala.
Tak, o Mizet na pewno porozmawiamy, o czym jeszcze, o kapeli lwowskiej, o folklorze też. Myślę, że zrobimy z tego ciekawą audycję. Ale nie tylko muzycy są w lubuskim zespole. Przedstawiciele jakich profesji jeszcze?
No, różnych. Można powiedzieć wszystkich.
Aha.
Dlatego, że może ja tak do końca nie znam wszystkich zawodów, ale tych moich przyjaciół najbliższych to mogę powiedzieć, że są i biznesmeni, i właściciele sklepów, i budowlańcy, i osoby, które mają związek z bankami, księgowi. No muzyków jest, no w kapeli to wiadomo, że są muzycy. No, oprócz mnie to jest jeszcze jedna osoba z wykształceniem muzycznym w grupie śpiewaczej, ale przekrój jest po prostu wszystkich zawodów i to właśnie świadczy o tym, że każdy zawód nadaje się do tego, żeby śpiewać i tańczyć.
Każdy może być artystą i to jest niezwykle optymistyczne.
Trzeba chcieć i to robić nieustannie.
Andrzeju, teraz przyszła muzyczna kolej na ciebie i kolegów z kapeli. Za chwilę usłyszymy oberek od Świętego Krzyża, może już o samym oberku nie będziemy mieli za dużo czasu, żeby porozmawiać, ale powiedz, kogo w nim usłyszymy oprócz ciebie. Kto jeszcze z grających?
No oczywiście to jest nagranie i w ogóle skład kapeli jest ustalony już od kilkudziesięciu lat, bo w każdy region Polski charakteryzuje się innym składem, na przykład Mazowsze skrzypce Harmonia, Wielkopolska, Dudziarze, Śląsk, Kapele Dente. Jeżeli chodzi o zespół pieśni i tańca, to skład jest taki, zwłaszcza jak pan redaktor spytał się, kto będzie grał na tym nagraniu.
No właśnie, o to pytam.
Już spieszę. Grzegorz Łukasiewicz, akordeon, Andrzej Brzozowski, czyli ja na skrzypcach, Eugeniusz Olejniczak na klarnecie, Wiesław Żurawski, trąbka i jeszcze wtedy było nagranie, że żył Jan Iwańczyk na kontrabasie, bo też jeżeli on nie gra, bo to zmieniają go Janusz Lewandowski, Klaudyna Michalska, studentka.
Świetnie. No to posłuchajmy oberka od Świętego Krzyża.
Niedziela z kulturą.
Usłyszeliśmy oberek od Świętego Krzyża. W tym utworze zagrał nasz dzisiejszy gość Andrzej Brzozowski. Taniec, śpiew i granie w takim zespole to taka fajna możliwość poznawania różnych kultur. Ile tych wyjazdów macie na artystycznym koncie?
No, objechaliśmy, to znaczy objechaliśmy. Byliśmy w 40 krajach świata. Z tym, że wiele krajów zaliczyliśmy
potrójnie,
czwórnie i tak dalej. I w sumie około 200 festiwali, 200 wyjazdów mogło być nawet.
Mnóstwo, tak.
Na przykład jeżeli chodzi o Włochy, to byliśmy i w Kalabrii, i w Sardynii, na Korsyce, na Sycylii. Także to było atak. To był atak na dane kraje. I oczywiście w Brazylii, Kanadzie, Meksyku, Portugalii.
Na szczęście artystyczny atak.
Tak. Korei Północnej, Tajwanie, Chinach, Panamie. No i to jest na pół godziny wymieniania samego. Także to coś niesamowitego to jest. Właściwie to opanowaliśmy cały świat.
No to rzeczywiście jest imponujące.
Naszą kulturę.
A który z wyjazdów był dla was najbardziej zaskakujący? Grażyna, jaki był dla ciebie? Który?
Mnie najbardziej podobał się wyjazd do Brazylii i do Chin. Chociaż w Chinach można powiedzieć, że mało zobaczyliśmy, bo była presja czasu. Natomiast w Brazylii, no Brazylia to był niezapomniany wyjazd, aczkolwiek po tym wyjeździe stwierdziłam, że nie chciałabym tam mieszkać, ponieważ zupełna różnica kulturowa. Jeżeli chodzi o Europę i Brazylię, tam dla nich to potrzeba tylko taniec, wino, śpiew i fasola. Tak po prostu, no, w skrócie można powiedzieć, tak przeżywają to wszystko. No i jest bardzo duża różnica pomiędzy ludźmi bogatymi a biednymi. No, bardzo dużo slumsów jest to. Ja pierwszy raz w życiu widziałam całe osiedle slumsów pod Curitibą, jak jechaliśmy. Ale właściwie to już abstrahując od Brazylii, każdy wyjazd niósł ze sobą coś takiego niespotykanego, ponieważ poznaliśmy kulturę, zwyczaje, ubiory, sposób bycia, nawet jedzenie. Każdy kraj ma swój. No i przede wszystkim niesamowici ludzie, których poznawaliśmy.
Dzięki sztuce i uprawianiu jej w zespole poznajemy to, co inni ludzie śpiewają, co tańczą, jak zorganizowali sobie swój świat, co jedzą, co piją, czym się
Andrzej,
różni
ich
świat.
A co było dla ciebie najbardziej zaskakującego? Bo ty chyba pamiętasz jeszcze wyjazd za tą najbardziej żelazną z żelaznych kurtyn. Byłeś w Korei Północnej?
Byłem. To był rok 1975 i oczywiście to było kupę lat temu, ale uderzyło nas... Nie spodziewaliśmy się, jaki tam jest reżim, jakie ubóstwo, mimo tego, że na zdjęciach były i wieżowce, i eleganckie hotele. I oni byli przeświadczeni, że oni to sami wybudowali, a to się okazało, że te wszystkie budowle, te wszystkie drogi wybudowane zostały przez cały obóz socjalistyczny.
Aha. A jakiś kontakt taki z miejscowymi artystami mieliście, czy was bardzo izolowali?
To znaczy byliśmy bardzo izolowani, także to wszystko raczej z daleka było. No i na przykład zabronili nam wychodzenie przed hotel, bo możemy dostać kamieniami, bo nie to, że oni nie lubią Polaków, tylko że dla nich biały człowiek kojarzył się, że to jest Amerykanin.
Rozumiem.
Także było dużo rzeczy takich zaskakujących, że wolna piosenka to była o rewolucji, szybka o zwycięstwie. No, byliśmy ciągle pilnowani i był oczywiście, to wszyscy o tym pamiętają, takie wydarzenie. Był z nami dziennikarz z Warszawy, który już artykuł właściwie napisał już bardzo dawno, przed wyjazdem. I oni sobie z kontrabasistą, Sewerem Ofierskim, codziennie robili kawę grzałką. I któregoś dnia ta kawa się wylała, zmiętolili tak można gazetę, która leżała obok i wrzucili do kosza. I na drugi dzień co się stało? 12 osób, komisja Ludwik Figaś jest wezwany jako kierownik, oni wszyscy czerwoni na twarzy i Korańczyk mówi, jak pan mógł naszego wodza wrzucić do kosza?
A, to
także
tak było.
Tego typu cukierki były nieowinięte, gesto, broń imperializmu i tak dalej, i tak dalej. Można byłoby dalej opowiadać.
Tak. No, czas nam się niestety powoli kończy. Bardzo serdecznie dziękuję wam za wizytę.
Też dziękujemy panu redaktorowi.
Za ciekawe bardzo opowieści, a my, Andrzeju, umawiamy się na dogrywkę. Czas ustalimy. Już twoje artystyczne pasje, mam nadzieję, będziemy dalej mogli rozwijać. Przypomnę tylko, że moimi państwa gośćmi byli Grażyna Dudra-Brzozowska i Andrzej Brzozowski, małżeństwo artystów występujących w lubuskim zespole pieśni i tańca imienia Ludwika Figasa. A jeszcze na koniec taka mała niespodzianka. Grecka piosenka 5 i 5 to 10. Pędę, pędę, deka. To chyba Mikisa Teodorakisa, o ile się nie mylę. I tą też piosenkę śpiewaliście.
Tak, jadąc do Grecji byliśmy przygotowani, żeby to zaśpiewać.
No to posłuchajmy.
Niedziela z kulturą.
A w pierwszej godzinie naszej audycji usłyszymy jeszcze Andrzeja Pierzchałę w Alfabecie Kultury i Grzegorza Bugaja w cyklicznej opowieści ze świata popkultury. I tą pierwszą naszą godzinę zakończy recenzja Andrzeja Pierzchały.
Alfabet Kultury Andrzeja Pierzchały. G jak Gierliński, Karol Parno Gierliński, cygańsko-polski rzeźbiarz, poeta i prozaik oraz działacz społeczny. Twórca pierwszego w Polsce elementarza dla dzieci romskich, Miri Szkoła Romano Elementaro. Urodzony 12 marca 1938 roku w Poznaniu, zmarł 4 lutego 2015 roku w Nowym Mieście nad Pilicą. Pochodził z rodziny Sinti, zamieszkały w Wielkopolsce od kilku pokoleń. Ojciec Ludwik, który był oficerem Wojska Polskiego, oraz matka Wacława padli ofiarą porajmos, eksterminacji cyganów przez III Rzeszę. A on sam został uratowany z transportu do obozu zagłady przez Alfredę Markowską, Noncie. Wychowała go i zadbała o edukację babcia, która po wyzwoleniu z obozu koncentracyjnego pod Hamburgiem powróciła z nim do Polski. W 1957 roku ukończył technikum chemiczne w Poznaniu. W latach 1957-1963 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W młodości zarabiał na życie jako wędrowny kotlarz, pracował również w zawodach konserwatora dzieł sztuki, instruktora zajęć plastycznych i nauczyciela. Był kierownikiem literackim zespołów działających pod auspicjami poznańskiej estrady, w tym cygańskiego zespołu pieśni i tańca Roma. W 2001 roku został wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury. W 2011 w uznaniu działań na rzecz zachowania i rozwoju języków romskich oraz propagowania edukacji wśród Romów został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Rzeźbę uprawiał zawodowo od 1963 roku aż do śmierci. Największy wpływ na jego twórczość wywarł profesor Jan Maria Jakub. Początkowo pracował w metalu, później najczęściej w drewnie. Jego prace były wielokrotnie wystawiane w kraju i za granicą. Znajdują się w licznych muzeach, m.in. w Pile, Gorzowie Wielkopolskim i Wilburgu oraz w zbiorach prywatnych. Około 2011 roku zainteresował się malarstwem i stworzył serię obrazów olejnych o tematyce romskiej. W latach 60. XX wieku był członkiem korespondencyjnego klubu młodych pisarzy ZMW oraz grupy literackiej Wiry. Był członkiem Związku Literatów Polskich. Jako poeta zadebiutował w 1968 roku wierszem Deszcz, zamieszczony w tygodniku Nowa Wieś. Jego utwory poetyckie były publikowane w prasie literackiej i w almanachach. W 2001 roku ukazał się nakładem wydawnictwa Nice zbiór jego poezji Xarantuno Tuf, Odległy Dym, który wzbudził znaczne zainteresowanie i został przetłumaczony na język niemiecki przez Karin Wolf. W roku 2007 został wydany obszerny zbiór opowiadań pod tytułem Meteory, zaś w 2012 wybór dawnych i nowych wierszy zatytułowany Róża Pustyni. Praktycznie cała jego twórczość literacka powstała w języku polskim. Jest mocno nasycona problematyką cygańską. Wielokrotnie powraca wątek wymuszonej rezygnacji z wędrownego trybu życia, prezentowany jako specyficzne cygańskie poczucie humoru. Równocześnie w jego wierszach oraz opowiadaniach można znaleźć liczne odniesienia do zagadnień uniwersalnych, zadumę nad światem i istotą człowieczeństwa. Autor koncepcji oraz tekstu pionierskiego podręcznika dla dzieci romskich w wieku wczesnoszkolnym pod tytułem Miri Szkoła Romano Elementaro. W 2007 roku ukazało się pilotażowe wydanie podręcznika w dialekcie Polska-Roma, poszerzone i poprawione rok później w kolejnej edycji. Podręcznik ten został przełożony na dialekt Bergitka-Roma, a jego wersja elektroniczna uzupełniona o sprawdziany ze znajomości słownictwa romskiego i arytmetyki znalazła się w multimedialnym podręczniku dla dzieci romskich wydanym w 2009 roku w Kostrzynie nad Odrą. Zajmował się tłumaczeniem tekstów na dialekty romskie. Jako aktor z kolei wystąpił w 2009 roku w serialu telewizyjnym Na dobre i na złe. W filmie fabularnym Papusza w 2013 roku zagrał rolę Siero Roma. Uważany za znawcę języka, kultury oraz obyczajowości romskiej, był konsultantem kilku prac magisterskich i doktorskich z dziedziny cyganologii. Przygotowując biogram, korzystałem z ogólnodostępnych materiałów internetowych.
Ze świata popkultury.
Światowa kultura stara się powoli wrócić do normalności. Po 3-miesięcznej przerwie otwierane są kolejne instytucje, artyści wracają na plany filmowe, na deski teatru, do sal koncertowych, nagrań studyjnych, a u nas w cieniu tego wszystkiego rozgrywa się wojenka o nową, nie nową piosenkę Budki Suflera. Jak mówił na naszej antenie Felicjan Andrzejczak, jeszcze przed śmiercią Romualda Lipko zaczęły się prace nad ich pierwszą wspólną płytą. 28 maja premierę miał singiel Niebo co dzień z muzyką Lipki i słowami perkusisty Budki Tomasza Zeliszewskiego. To wersja Budki z Felicjanem Andrzejczakiem, ale dzień po premierze piosenki swoją wersję na YouTubie umieścił Marek Torzewski z podpisem wersja oryginalna, bez wskazania autora słów. Kilka dni po tym muzycy Budki wydali oświadczenie mówiące, że publikacja piosenki w tak krótkim odstępie czasowym narusza dobre obyczaje, poza tym była pisana z myślą o Felicjanie, a dodanie przez Torzewskiego podpisu wersja oryginalna wprowadza odbiorców w błąd. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Menadżerka tenora napisała, że jest niepodważalne, iż piosenka Niebo co dzień została specjalnie napisana dla Marka Torzewskiego przez Romualda Lipkę i nagrana wspólnie z nim w sierpniu 2001 roku w studiu S4 Polskiego Radia w Warszawie. Taka wersja została zamieszczona na YouTubie, czyli wersja oryginalna, która powstała przy współpracy Marka Torzewskiego i Romualda Lipki, lidera zespołu Budka Suflera. Dodała jeszcze, że Marek Torzewski oczekuje przeprosin za nieprawdziwe informacje i umieszczenie ich na stronie zespołu. Piłka została odbita. Zeliszewski napisał, że utwór ten powstał jeszcze w latach 90., a więc przed zaistnieniem projektu współpracy pomiędzy panem Romualdem Lipko oraz panem Markiem Torzewskim. Dodał, że nikt nie poprosił go o zgodę wykorzystania tekstu i że istnieją jeszcze dwie wersje demo zaśpiewane przez niego samego i Krzysztofa Cugowskiego. Zażądał także usunięcia podpisu wersja oryginalna. I kolejna odpowiedź od menadżerki Marka Torzewskiego. Artysta nie będzie reagował na zaczepki pana Tomasza Zeliszewskiego ze względu na wielki szacunek i przyjacielską znajomość ze świętej pamięci Romkiem Lipko. Życie jest za krótkie, zatem próbujmy tu i teraz tworzyć niebo co dzień. Kolejnego postu ze strony Budki Suflera nie ma. A która wersja brzmi lepiej, to już każdy z nas może ocenić. Na koniec fragment w wykonaniu tenora.
Niebo co dzień, dla nas niebo co dzień. Wspaniały świat, jeśli kochać go chcę.
Są lektury na trudne czasy, na czas pandemii i dalece nie tylko. A oto autor na czas wyjątkowy, Nicolas Gomes Davila. Europejczyk z Bogoty, boży samotnik, myśliciel, pisarz, filozof i teolog polityczny, autor niezwykłej urody, a i głębi aforyzmów. Słowem, intelektualna rewelacja, którą ja odkryłem stosunkowo niedawno. Dotarła do mnie właśnie kolejna publikacja autorstwa Davili, zatytułowana Tajemnica tajemniczo nowe scholia, czyli komentarze z grecka, w tłumaczeniu z hiszpańskiego niezmordowanego doktora Krzysztofa Urbanka. Toteż spieszę się podzielić z Państwem krótką refleksją na temat tej lektury, nie zapominając wszak, cóż, przypadki są ponoć tylko w gramatyce. Jako że nie jestem odosobniony w swoim zachwycie nad twórczością, ale też życiem Davili, tu krótkie zdanie spośród licznych not. Bardzo wcześnie zdobył gruntowną wiedzę w zakresie filologii klasycznej, kultury greckiej i rzymskiej oraz teologii, korzystając wyłącznie z tekstów źródłowych, oryginalnych. Nie wykonywał nigdy żadnego zawodu, odbywając jedynie ciągłe studia samodzielne w wielu dziedzinach nauk. Był genialnym samoukiem, absolutnie samotnym poszukiwaczem prawdy, dochodząc do najwyższego stopnia wtajemniczenia filozofii, umiłowania mądrości. Toteż mam i ja ogromny kłopot z obfitością przeróżnych interpretacji, na przykład każdy jego aforyzm to laska dynamitu. Przeczytany eksploduje i jest jak błyskawica w czerni nocy. Każdy aforyzm można zamienić na dziesiątki stronic analiz o treść zwiniętej w tym aforyzmie. Niby rzeczywistość zwinięta w hologramie. Jego twórczość pisarsko-filozoficzna, nieskończony, wielowymiarowy labirynt hologramów. Tym bardziej więc, że owe interpretacje, analizy, ba, egzegezy zmierzają dokładnie odwrotnie do syntetycznych z natury wysiłków intelektualnych autora. To też niejako na koniec dwa cytaty, które wydawca umieścił na ostatniej stronie rzeczonej publikacji. Profesor Franco Volpi. Czasami podczas bezsennych nocy braliśmy do ręki książki pozostawione przez tego Bożego Samotnika, słuchaliśmy jego wyjątkowego i czystego głosu. Przyłączaliśmy się do jego samotniczej medytacji. Od tamtej pory dzieło Davili jest z nami już na zawsze. I profesor Adam Wielomski. Nicolas Gomes Davila to myśliciel szczególny w panteonie światowej myśli kontrrewolucyjnej. Jego oryginalność polega nie tylko na charakterystycznym stylu literackim czy zjadliwym sarkazmie. Tkwi ona przede wszystkim w głębokiej penetracji historii, idei cywilizacji zachodniej, czego wynikiem jest myśl, że cywilizacja ta uległa dezintegracji znacznie wcześniej, niż wydawało się to wszystkim klasycznym myślicielom prawicy XIX i XX wieku. Za upadek Zachodu nie odpowiada rewolucja francuska, nie odpowiada oświecenie, nawet nie renesans czy reformacja. Zdaniem kolumbijskiego myśliciela wszystko są to wyłącznie przejawy głębokiego pęknięcia intelektualnego, które miało miejsce już w XIII stuleciu. Być więc reakcjonistą, jak Gomes Davila sam się określa, to zażądać restauracji świata ideowego Zachodu sprzed XIII wieku. Oto kontrrewolucjonista integralny. Koniec cytatu. Oraz aforyzm, tak zwany aktualny. Jeśli Europejczyk zdejmie chrześcijańską tunikę i klasyczną togę, nie pozostanie z niego nic poza barbarzyńcą o bladym obliczu. Lekturę tę polecam Państwu zatem szczególnie serdecznie. Nicolas Gomes Davila, Nowe Scholia, do tekstu Implicite. Z hiszpańskiego przełożył, opracował i wstępem opatrzył Krzysztof Urbanek. Wydawnictwo Furta Sacra, Warszawa 2019.